Są takie chwile, kiedy stajesz przed murem niewiedzy i bezradności i wiesz, że głową tego muru nie przebijesz. To te chwile, kiedy to, co wiesz, okazuje się za mało, aby rozwiązać problem, wypełnić jakieś zadanie albo udzielić komuś dobrej, słusznej rady. Dobiegała właśnie pierwsza godzina w nocy, kiedy opóźniony pociąg z Lublina do Kołobrzegu wjeżdżał na stację w Tomaszowie Mazowieckim. Setka zniecierpliwionych dzieci, drugie tyle bardzo zdenerwowanych, rozzłoszczonych prawie rodziców, rozzłoszczonych opóźnieniem pociągu. Do tego grupa wychowawców kolonijnych, no i ja, młody, świeżo upieczony kierownik wakacji letnich dla dzieci nad morzem. Odetchnęliśmy z ulgą i zaczęliśmy przygotowywać się do zajęcia miejsc w wagonie, który był zarezerwowany tylko i wyłącznie dla nas. Wagonu jednak nie było. Konduktor bezradnie rozkładał ręce, a rodzice coraz tłumniej napierali na niego, wyładowując swoją złość za porządek, jaki panuje na kolei. Konduktor w desperackim geście wskazał wagon pierwszej klasy, w którym najwięcej jeszcze było wolnych miejsc. Pozwolił, żebyśmy tam zajmowali te miejsca. Rodzice więc zamiast jego za fraki złapali za bagaże i zaczęli lokować swoje dzieci w tym jedynym jeszcze wolnym wagonie. Kolonia się jeszcze nie zaczęła, a ja już miałem wszystkiego dość. A potem po 15 godzinach przyjechaliśmy do ośrodka w Mrzeżynie i okazało się, że dwa wojskowe namioty, w których miała spać 20 ze setki tych dzieci, nie zachęcają ani swoim wyglądem, ani zapachem, ani wyposażeniem do zamieszkania w nich. I 20 dzieci, które deklarowały chęć mieszkania w nich podczas obozu, za nic w świecie nie chciał tam zostać. Na domiar złego nad morzem rozpętała się wtedy burza i zaczął padać deszcz. A dwie nauczycielki, które były starsze ode mnie i bardziej doświadczone w organizowaniu i prowadzeniu letnich kolonii, obozów dla dzieci, widząc, że wszystko się sypie, wzięły wszystko w swoje ręce. No i pokłóciły się ze sobą potwornie. A ja kiedy przyznałem jednej z nich rację, to ta druga oznajmiła, że wyjeżdża jutro rano, nie chce mieć nic wspólnego z tym całym zamieszaniem. Więc kiedy setka dzieci została poprzez tych pozostałych wychowawców niepokłóconych ze sobą jeszcze ulokowana na 80 miejscach do snu, ja położyłem się na takim rozkładanym łóżku polowym w jednym z tych wojskowych namiotów, targanych wiatrem z nadmorza i smaganych strugami deszczu, i coraz bardziej ten namiot pozbawiał mnie jakiejkolwiek nadziei na to, że będzie dobrze. W takiej chwili w każdej głowie rodzi się jedno pytanie, jedno pragnienie. Pytanie, jak to wszystko ogarnąć, i pragnienie uciec jak najdalej. I by stanąć przed murem niewiedzy i bezradności, wcale nie trzeba być kierownikiem kolonijnych wyjazdów dla dzieci. Bo to możesz przyjść z pracy do domu, a twoje dzieci kłócą się ze sobą i ty nie wiesz, któremu z nich przyznać rację. A za chwilę do kłótni wtrąca się twoja żona i już w ogóle nie wiesz, o co chodzi, a kiedy zabierasz głos, okazuje się, że to ty jesteś wszystkiemu winien. Więc niewiedza i bezradność mogą cię dopaść w domu, mogą cię dopaść, gdy twoje małżeństwo się sypie, gdy w pracy nie najlepiej się układa, gdy pieniędzy w portfelu już nie ma i gdy poważna choroba na przykład pojawia się w rodzinie. W jakiejkolwiek sytuacji w życiu byś się nie znalazł, kiedy staniesz przed murem niewiedzy i bezradności, z jednej strony rodzi się pytanie, co zrobić, a z drugiej pragnienie uciec jak najdalej. I niedobrze jest, kiedy pytaniu o to, co zrobić, towarzyszy rzeczywiście ucieczka w alkohol, w używki, w ignorancję. Niedobrze jest, gdy pytając o to, co zrobić, też nie szukasz odpowiedzi i sam jakieś desperackie kroki podejmujesz, działania, podejmujesz decyzje, które jeszcze bardziej pogarszają sytuację. Ale na pewno dobrze jest, gdy pytanie, co zrobić w takiej chwili, zamienisz na prośbę o mądrość skierowaną do Boga. Dobrze jest w takich momentach prosić Boga o mądrość, szczególnie wtedy, kiedy nasza mądrość, kiedy to, co wiemy, to za mało, by wypełnić zadanie, rozwiązać problem czy udzielić dobrej rady. Dlaczego zatem jest dobrze prosić Boga o mądrość? Gdy wczytujemy się w historię pewnego młodego króla izraelskiego, to widzimy, że Bóg sam nas do tego zachęca i ma dla nas o wiele więcej niż prosimy, bo Bóg jest Bogiem, sam więc ma więcej mądrości od nas i ma jej więcej dla nas. Dlatego też Więcej mądrości to tytuł nowej serii kazań, którą dzisiaj rozpoczynamy, a w której chcemy przyjrzeć się, czym jest mądrość pochodząca od Boga i jak po nią sięgnąć. Zatem zajrzyjmy dziś do pierwszej Księgi Królewskiej, do trzeciego rozdziału. Czytamy tam: Król udał się do Gibeonu, aby tam złożyć ofiarę, bo tam była wielka wyżyna. Salomon złożył na owym ołtarzu 1000 ofiar całopalnych. Prawdopodobnie był już późny wieczór, kiedy Salomon wszedł do swojego namiotu i zmęczony padł na swoim królewskim posłaniu. Nie miał już siły na nic, bo właśnie skończył składanie ostatniej z 1000 całopalnych ofiar swojemu Bogu. Był nie tylko zmęczony, ale też przygnębiony, bo chciał być wierny swojemu Bogu jak najpiękniej, a z drugiej strony nie bardzo mu to wychodziło. Otóż tuż po tym, jak został namaszczony na króla, niestety, ale zamordował swojego brata oraz tych, którzy popierali go, a więc niestety, ale naraził się znacznej części swoich poddanych. Dalej, Salomon też nie respektował Bożego zakazu poślubiania kobiet z pogańskich rodów, bo to przed chwilą, jak czytamy wcześniej, poślubił córkę Faraona, i którą na domiar złego sprowadził już do niedokończonego jeszcze mieszkania, do niedokończonego jeszcze pałacu, którego budowa właśnie trwała. Niedokończona też była budowa świątyni w Jerozolimie i choć była tam już Arka Przymierza jako znak Bożej obecności, to jeszcze tam nie wolno było składać ofiar. Dlatego król udał się do Gibeonu, do miasta na wyżynach i tam w namiocie spotkania, który tam jeszcze był, mógł złożyć ofiarę swojemu Bogu. Ale Salomon też składał ofiary na różnych pagórkach, a to było miejsce, gdzie ofiary swoim bożkom składali też inni, składali też poganie. A jak wiemy, Bóg nie chciał być czczony obok innych razem z innymi bóstwami i chciał być też czczony tylko w jednym miejscu. A więc tak zmęczony i przygnębiony Salomon padł na swoje królewskie posłanie i zasnął. I czytamy dalej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy rzekł Bóg: proś o to, co mam ci dać. A Salomon odrzekł: tyś okazywał twemu słudze Dawidowi, memu ojcu, wielką łaskę, bo postępował wobec ciebie szczerze, sprawiedliwie i w prostocie serca. Ponadto zachowałeś dla niego tę wielką łaskę, że dałeś mu syna zasiadającego na jego tronie po dziś dzień. Teraz więc, o Panie Boże mój, tyś ustanowił królem twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca. A ja jestem bardzo młody. Brak mi doświadczenia. Ponadto twój sługa jest pośród twego ludu, któryś wybrał, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też opisać z powodu jego mnóstwa. Niedokończona budowa świątyni i pałacu, rozdarcie Salomona pomiędzy wiernością Bogu a upadkami w tej wierności. Okazuje się, że to nie wszystkie źródła przygnębienia Salomona, bo oto stanął przed murem niewiedzy i bezradności dlatego, że jako król uświadamia sobie, że jest młody i brak mu doświadczenia, a lud, którym ma rządzić, to jest po prostu mnóstwo. To lud, którego nie da się ani opisać, ani policzyć. Jest przeogromny. Może znasz to uczucie, kiedy przytłoczony problemami kładłeś się kiedyś do łóżka, a twojej w głowie wybrzmiewały przeróżne pytania, przeróżne niewiadome. Pytania, na które nie miałeś gotowej odpowiedzi. Czy będzie mnie stać na spłacenie kredytu? Czy nie stracę pracy, zdrowia? Jak się zachować? Co powiedzieć, gdy w rodzinie czy w pracy, gdziekolwiek relacje nie układają się najlepiej? Albo co przyniesie kolejny dzień? I to niekoniecznie komfortowa sytuacja i w obliczu niewiedzy i bezradności to pragnienie ucieczki, które się rodzi jednocześnie, może przybrać różne formy. Otóż jedni ludzie bagatelizują wszystko, mówiąc jakoś będzie i siadają przed telewizorem, przerzucając kanały, aż zasną. Inni dla złagodzenia nieznośnego ciężaru otwierają butelkę za butelką i doprowadzają się do stanu zupełnej obojętności. A jeszcze inni zamartwiają się tak bardzo tym wszystkim, a nie mając gotowej odpowiedzi, że będzie nie tylko dobrze, ale dobrze tak, jak ja to sobie wyobrażam, coraz bardziej dają się osaczyć lękom, popadając w nerwice czy nawet depresję. A co zrobił Salomon w takim momencie? Kiedy zasypiamy z głową pełną zmartwień i pytań, różne rzeczy mogą się nam przyśnić. Salomon w czasie snu spotyka Boga i rozmawia z Nim o swoich problemach. Najpierw wypowiada przed Bogiem swoją bezradność, nazywając rzeczy po imieniu. Tak, jestem młody, brak mi doświadczenia, a lud, który mam rządzić, to mnóstwo, którego nie da się policzyć. Kiedy więc Salomon wyjawia Bogu swój problem, swoją bezradność, okazuje się, że nie szuka ucieczki. W stylu takim, ja się nie nadaję, niech ktoś inny przejmie teraz moje obowiązki, to nie dla mnie, Panie Boże, to łatwo wtedy przychodzi. Salomon rozmawiając z Bogiem, kiedy wyjawi mu swój problem, mówi dalej tak. Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Salomon więc nie uciekł w żaden ze ślepych zaułków przed wyzwaniem, jakie na nim spoczywało. Pytanie, jak sobie z tym wszystkim poradzić, Salomon po prostu zamienia w prośbę o mądrość skierowaną do Boga. Po prostu modli się. Salomon, zdając sobie sprawę, że jego mądrość jest niewystarczająca, by wszystkiemu podołać, szuka tej mądrości. Gdzie jej szuka? U źródła samej mądrości, czyli u samego Boga. A co na to Pan Bóg? Posłuchajmy. Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale poprosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, tak iż za twoich dni podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem twojego ojca Dawida, to przedłużę twoje życie. Jak widzimy i słyszymy, Bóg cieszy się, że Salomon poprosił go właśnie o mądrość. Dlaczego? Pewnie pamiętacie tą bajkę braci Grimm o rybaku i złotej rybce. Każda prośba rybaka podyktowana przez jego chciwą żonę brzmi: złota rybko, daj mi prezent. Daj nową balię, nowy dom, piękne stroje, piękne klejnoty, a wreszcie nowy pałac, a nawet złota rybko, spraw, żebym została cesarzową. Żona rybaka chce wszystko dostać dla siebie, i na zasadzie prezentu. I najlepiej, żeby to było dziś, a nawet teraz. I za każdym razem, kiedy taki prezent otrzymuje, przestaje się za chwilę nim cieszyć i pragnie więcej, będąc zawsze niezadowoloną z tego, kim jest i co posiada. Być potrzebnym to niewątpliwie pragnienie wielu ludzi. Albo posiadać wiele to też marzenie wcale nie nielicznych. Są jeszcze inne pragnienia i życzenia podyktowane potrzebą chwili i każdy ma swoje, na przykład pomyślne zdane egzaminy. Ktoś inny chce, żeby była praca po studiach, o to, by ktoś pokochał mnie wzajemnością albo o to, bym zawsze był zdrowy, piękny i młody. Oczywiście to są wszystko pożyteczne potrzeby, pożyteczne prośby z naszego punktu widzenia. Jednakże bardzo często te prośby ukierunkowane są na zaspokojenie moich teraźniejszych potrzeb, tak aby były one zaspokojone dziś, a najlepiej teraz. I często jest nam tak trudno wyjść z tej skorupy teraźniejszości, że nawet kiedy stajemy przed Bogiem w modlitwie, to dziś i teraz, które zazwyczaj tak głośno krzyczy i domaga się bezwzględnie interwencji z góry, sprawia, że tak jak w bajce o rybaku i złotej rybce, wszystko chcielibyśmy otrzymać wyłącznie dla siebie, jako prezent, pozbawiając się możliwości współudziału z Bogiem w dochodzeniu do pewnych rzeczy w czasie. A prośba Salomona nie jest nastawiona ani na zaspokojenie potrzeb jego samego, ani na dziś i teraz. Salomon nie prosi o prezent. Salomon pragnie Bożej mądrości w swoim sercu i w swojej głowie, by podjąć trud, wysiłek sprostania wyzwaniom, przed jakimi został postawiony. Nie prosi, by Bóg zrobił wszystko za niego i dał mu prezent. Prosi, by Bóg dał mu to, dzięki czemu nie sam, ale wraz z Bogiem będzie mógł wypełnić swoją misję. Salomon prosi więc o serce rozsądne. Inaczej też jest to tłumaczone o serce słuchające Boga. Serce w języku biblijnym jest nie tylko siedliskiem uczuć, ale także woli, rozumu i mądrości, które są darami Ducha Świętego. Więc jednym słowem mówiąc, biblijne serce człowieka to miejsce, w którym człowiek spotyka się z Bogiem. Ktoś trafnie kiedyś powiedział, gdybyśmy byli tak mądrzy, aby wsłuchać się w ciszę, lecz wciąż jesteśmy ludźmi i nie potrafimy nawet słuchać własnych rozmów. Salomon więc pragnie, aby zawsze, zawsze, nie dziś i teraz, ale zawsze, przez całe swoje życie, każdego dnia był zdolny do wsłuchiwania się w Boży głos. Zdolny jako człowiek, jako władca, jako sędzia, jako ktoś, kto ma do wypełnienia misję przekazaną mu przez Boga. A dalej, Salomon już w chwili ukazania się Boga we śnie, w nocy we śnie, jest człowiekiem, który posiada też taki dar szerokiego patrzenia. Zdaje sobie sprawę, że przed nim niezwykłe zadanie. Ma przecież rządzić, a zatem wziąć odpowiedzialność za cały naród. W tym momencie więc nie myśli o sobie, a jeśli nawet myśli o sobie, to w kontekście bycia potrzebnym innym. I dlatego prosi o dar roztropności, bo wie, że bardzo będzie go potrzebował jako król Izraela. Jego prośba w sposób naturalny łączy się z misją, do której został wybrany i co za tym idzie z powołaniem, które otrzymał. Prosi więc o dar, który będzie darem nie tylko dla niego samego, ale dla całego narodu, a jego mądre rządzenie przysporzy radości i dobra, także materialnego, całemu społeczeństwu. Dlatego Bóg zachęca, byśmy szczególnie w chwilach niewiedzy i bezradności przychodzili do Niego i cieszy się. Cieszy się, że w takich właśnie chwilach nie tracimy nadziei, ale tym bardziej pokładamy ją w Bogu, ufając, że dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych, bo Jego mądrość w sposób nieskończony przewyższa naszą ludzką mądrość. I dlatego dobrze jest prosić Boga o mądrość, bo On sam nas do tego zachęca i jest gotów dać nam o wiele więcej niż to, o co prosimy. Wiele jest określeń mądrości. To wyrażający jej taki praktyczny charakter brzmi tak. Mądrość to umiejętne wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia. Albo mądrość to umiejętność dokonywania trafnych wyborów. Tak ogólnie określa się praktyczny wymiar mądrości. A my wiemy, że Salomon nie miał ani wiedzy, ani doświadczenia, a kiedy patrzył na siebie jako na króla, który jako sędzia będzie miał rozstrzygać zawiłe sprawy między swoimi poddanymi, bał się, że nie będzie w stanie podjąć ani jednej trafnej decyzji. Zobaczmy zatem, co dała mu prośba o mądrość, jaką skierował do Boga. Czytamy tak. Gdy Salomon obudził się, uświadomił sobie, że był to sen. Udał się do Jerozolimy i stanąwszy przed Arką Przymierza Pańskiego, ofiarował całopalenia i złożył ofiary pojednania oraz wyprawił ucztę wszystkim swoim sługom. Codziennie każdy z nas staje przed koniecznością podejmowania wielu decyzji o różnym stopniu trudności. Skąd wiedzieć, że akurat ta decyzja jest tą najodpowiedniejszą w danym czasie i w danych okolicznościach? W wielu wypadkach tego nie wiemy. Nawet jeśli rozpatrzymy wszelkie za i przeciw. Albo więc mamy problem z podjęciem decyzji, albo po prostu ryzykujemy w ciemno, decydując, narażając siebie i innych na skutki niewłaściwie podjętej decyzji. Natomiast jak widzimy, Salomon, kiedy się obudził, podejmuje decyzje, które są pewne i słuszne. Otóż pierwsza z nich to powrót do Jerozolimy. By tam, mimo że budowa świątyni nie została jeszcze ukończona, oddać cześć i chwałę Bogu przed Arką Przymierza, która już się tam znajdowała. Wraca do Jerozolimy, a dalej, kiedy oddaje cześć Panu Bogu, wyprawia ucztę dla wszystkich swoich sług. Dla wszystkich, a więc robi ogromny, milowy krok wobec swoich poddanych, nawet tych, których być może przez wcześniejsze swoje błędne posunięcia zranił, wśród których stracił swoje zaufania. A druga pewna i słuszna decyzja młodego, niedoświadczonego króla objawia się w momencie, kiedy jako sędzia rozstrzyga pewien spór. I posłuchajmy. Potem dwie nierządnice przyszły do króla i stanęły przed nim. Jedna z kobiet powiedziała: litości, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu. Ja porodziłam, kiedy ona była w domu. A trzeciego dnia po moim porodzie ta kobieta również porodziła. Byłyśmy razem. Nikogo innego z nami w domu nie było, tylko my obydwie. Syn tej kobiety zmarł w nocy, bo położyła się na nim. Wtedy pośród nocy wstała i zabrała mojego syna od mego boku, kiedy twoja służebnica spała, i przyłożyła go do swoich piersi, położywszy przy mnie swego syna zmarłego. Kiedy rano wstałam, aby nakarmić mojego syna, patrzę, a oto on martwy. Gdy mu się przyjrzałam przy świetle, rozpoznałam, że to nie był mój syn, którego urodziłam. Na to odparła druga kobieta: wcale nie, bo mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi: właśnie, że nie, bo twój syn zmarł, a mój żyje. I tak wykrzykiwały wobec króla. Wówczas król powiedział: ta mówi, to mój syn żyje, a twój syn zmarł. Tamta zaś mówi: nie, bo twój syn zmarł, a mój syn żyje. Następnie król rzekł: przynieście mi miecz. Niebawem przyniesiono miecz królowi, a wtedy król rozkazał: rozetnijcie to żywe dziecko na dwoje i dajcie połowę jednej i połowę drugiej. Wówczas kobietę, której syn był żywy, zdjęła litość nad swoim synkiem i zawołała: litości, panie mój, niech dadzą jej dziecko żywe, abyście tylko go nie zabijali. Tamta zaś mówiła: niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie. Na to król zabrał głos i powiedział: dajcie tamtej to żywe dziecko i nie zabijajcie go, ona jest jego matką. Salomon jako król występuje w roli sędziego. I okazuje się, że ta decyzja Salomona, którą podjął w tym sporze, nie była poradą ani w ciemno, ani nawet w oparciu o przyjęte prawo, które zapewne znał jako król. Otóż, kiedy były tego typu spory, według prawa Starego Testamentu, mówiącego o stracie spowodowanej z winy bliźniego, bez obecności świadka czy świadków, to w takiej sytuacji sprawę między obiema stronami miała rozstrzygnąć przysięga na imię Jahwe albo rzucenie świętego losu. Król jednak w rozstrzygnięciu sprawy nie posługuje się proponowanymi przez prawo środkami w wykryciu prawdy i właściwego osądzenia sporu dwóch kobiet. Młody, niedoświadczony Salomon odwołuje się do prawa naturalnego, jakie tkwi w każdej prawdziwej matce w stosunku do swojego dziecka. Okazuje się więc, że ten młody, niedoświadczony, bezradny król nagle staje się doskonałym znawcą ludzkiej psychiki, a zwłaszcza matczynej. W tym różnym zachowaniu się kobiet od razu rozpoznał prawdziwą matkę, a swoją decyzją pomógł jej dokonać trudnego, choć słusznego wyboru. Kiedy więc ta, chcąc ocalić swoje dziecko, zgodziła się, by przekazano je drugiej kobiecie, Salomon polecił, aby nie zabijano dziecka, ale całe i żywe oddano tej matce, która chciała je ocalić. Skąd zatem taka mądrość u młodego, niedoświadczonego króla, który występuje w roli sędziego, który staje przed ludźmi jako sędzia i nie tylko sam dokonuje słusznego wyboru, ale pomaga też dokonać słusznego wyboru tej prawdziwej matce? Skąd ta mądrość? Posłuchajmy. Kiedy o tym wyroku sądowym króla dowiedział się cały Izrael, czcił króla, bo przekonał się, że jest on obdarzony mądrością Bożą do sprawowania sądów. Ta mądrość po prostu pochodzi od Boga. To jest to owo więcej mądrości, której może udzielić nam Bóg, gdy Go tylko o to poprosimy, stając przed murem naszej niewiedzy i bezradności. Dlatego dobrze jest prosić Boga o mądrość, bo dzięki niej sami możemy dokonywać słusznych wyborów i innym ludziom możemy pomóc ich dokonać. Leżąc tak na polowym łóżku w jednym z wielkich wojskowych namiotów, szarpanych wiatrem z nadmorza i smaganych strugami deszczu, który coraz bardziej pozbawiał mnie nadziei na to, że będzie dobrze, obalając słuszność kolejnych desperackich chyba już sposób przeze mnie wymyślanych sposobów rozwiązania trudnej sytuacji. Na szczęście miałem na tyle sił, by tuż przed zaśnięciem, jak zawsze w takich momentach, wołać, tak jak Salomon, do Boga o Jego mądrość, gdyż moja mądrość nie była w stanie już niczego wymyśleć, wykombinować tak, żeby wszystko postawić na właściwe tory. A następnego dnia wszystkie rozmowy, mediacje, jakie prowadziłem, decyzje, które podjąłem, były pewne, słuszne i właściwe i nie miały nic wspólnego z tym, co jeszcze wczoraj próbowałem wymyślić sam, by uzdrowić tą chorą sytuację. Wiedziałem, że były pewne, słuszne i właściwe, dlatego że kiedy 80 dzieci nagle próbowało zamienić z tą dwudziestką na miejsca w namiotach, kiedy te namioty w odpowiedni sposób okopaliśmy, wyposażyliśmy, wywietrzyliśmy, zelektryfikowaliśmy, nagle stały się miejscem, do którego wszystkie chciały wejść i zamieszkać podczas tego obozu. Wiedziałem, że też podjąłem słuszne decyzje i że mediacje, które prowadziłem, były właściwe, bo dwie doświadczone nauczycielki, które się ze sobą potwornie pokłóciły, następnego dnia zaprzyjaźniły się ze sobą, a ja mogłem uczyć się przez 2 tygodnie od nich, jak być wychowawcą kolonijnym, jak pracować z dziećmi. I wiedziałem też, że wszystkie decyzje, jakie następnego dnia podjąłem, były słuszne, pewne i właściwe. Wtedy, kiedy po powrocie z obozu rodzice, którzy byli tak rozzłoszczeni w dniu wyjazdu, dziękowali mi za jedne z najpiękniejszych wyjazdów kolonijnych swoich dzieci nad morze. Tak więc jak Salomon, jako organizator i opiekun i wychowawca byłem młody i niedoświadczony, a lud, za który wtedy wziąłem odpowiedzialność, to moje mnóstwo jak na tamten czas i na tamte okoliczności. I kiedy więc mur niewiedzy i bezradności wyrósł przede mną wysoki i nie do pokonania, najlepsze, co wtedy w tym namiocie zrobiłem przed snem, to moja modlitwa i prośba do Boga o Jego mądrość. Kiedy więc i ty dojdziesz do miejsca, w którym twoja wiedza i mądrość to za mało, by rozwiązać problem, by wypełnić zadanie, czy udzielić dobrej rady, to pamiętaj, że dobrze jest prosić Boga o mądrość, bo tylko dzięki niej możesz pokonać każdy mur niewiedzy i bezradności.